Witold Palak jest gościem Radia Lublin. Wróćmy na tę Sumatrę. Spędziłeś tam 28 dni, czyli tyle, na ile pozwoliła ci wiza.
Tak, ja tutaj zapowiedziałem, że wrócę do mojego środka lokomocji. Siedząc właśnie zacząłem z tym piwem w Chiang Mai. Zamówiłem butelkę piwa, ja jej nie skończyłem, a po 7 minutach ja już miałem wynajęty motocykl. W internecie sprawdziłem wypożyczalnię w Medan. Medan jest portem lotniczym międzynarodowym, najbliżej położonym Singapuru, Malezji czy Bangkoku. Sprawdziłem bilety z Bangkoku w obie strony, $177 z bagażem podręcznym, bingo, kupione. Wypożyczalnia, sprawdziłem wypożyczalnię, pierwsza wypożyczalnia z internetu, jest na WhatsAppie, numer zadzwoniłem, gość gada po angielsku, gada. Dobrze, krótka piłka, rzuciłem tym ludziom, żeby wiedzieli, z kim do czynienia mają. Niestety czasami tak... Posługuję się swoją obecnością w internecie, na Wikipedii, zdjęciami na Facebooku, żeby wiedzieli, że nie jestem jakimś człowiekiem...
Przypadkowym,
tylko jestem motocyklistą, robię duże rzeczy i jestem osobą zaufaną, osobą medialną czy osobą publiczną, powiedzmy. To budzi zaufanie. I dostałem w ciągu kilku minut zapowiedź, że okej, czeka na ciebie Honda Vario 125, brand new. No ja znam te rozmowy właśnie azjatyckie, że jeżeli to ma być nowe, no to może to mieć 20 lat. Jestem przygotowany na każdą okoliczność. Dostałem zdjęcia nawet tej pięknej Hondy błyszczącej. No tak, no przyleci, dostaniesz jakiegoś rzęcha, bo akurat Honda gdzieś tam pojechała. Słuchajcie, po wylądowaniu w Medan dostałem się do gościa. Honda miała 46 km przebiegu, jeszcze w folii leżały. Spisaliśmy kontrakt u niego w domu na tarasie, na podłodze właściwie. Żaden kontrakt, jakieś takie dane. On nie chciał nic, zapłacił mu z góry pieniądze za cały miesiąc. Dałem jeszcze mu specjalnie $100, żeby mnie trzymał sobie jako zastaw, gdyby coś się stało, mimo że nawet nie żądał depozytu. Przesympatyczny gość. No i co, wsiadłem, wziąłem swój plecak, który ważył może 6 kilogramów, malusieńka torebka, na który przytoczyłem do... Nawet nie było tam bagażnika w tym skuterze, był taki coś do przymocowania. I ruszyłem na miesiąc w trasę. Bez mapy, jeszcze zrobiłem jeden błąd, znaczy to nie był błąd, to była moja niewiedza, nie mogłem kupić karty SIM. Wszystkie karty SIM kupowane, wkładane, nie działały. Okazuje się, że na Sumatrze, na lotnisku w Medan, musiałem zarejestrować mój telefon. Bez tego moje karty nie działały. Żeby go zarejestrować, musiałem wrócić na lotnisko, co było bez sensu, bo to jest kupa kilometrów, czyli przez całą drogę, przez cały miesiąc poruszałem się po Sumatrze, korzystałem z aplikacji Maps.me, offline'owej, pięknie mnie prowadziła i koniec języka za przewodnika i tak dalej, czy tam w ogóle jest, bo na Maps.me na przykład nie było drogi, tak, jest droga. Lub też na Maps.me miałem drogę i musiałem się wycofać, bo się okazuje, że to było nieprzejezdne lub też bardzo ryzykowne, gdybym w środku dżungli w nocy na przykład nie mógł dojechać do noclegowni. Ale ta aplikacja mi wystarczyła. I jeszcze raz, teraz to, co powtarzam ludziom. Ja podróżuję od, Bożeż ty mój, no całe moje życie. Po wszystkich kontynentach. W życiu jeszcze nigdy nie skorzystałem z booking.com ani z rezerwacji hotelowej. Nigdy, ani jednej nocy. Raz w Indiach, kilka lat temu, chyba z 8 lat temu, zarezerwowałem przez telefon jeden hotel. Nie był to booking, tylko zarezerwowałem go. Przyjechaliśmy wtedy 55 godzin, bo to na długa podróż. Kiedy przyszedłem do hotelu, okazało się, że ten hotel niestety nie ma C-form, czyli form, on nie może przyjmować obcokrajowców. Czyli dalej jestem totalnie... Nigdy nie skorzystałem z bookingu, co jest niewyobrażalne w tej chwili w obecnym świecie, bo każdy korzysta z trasy, korzysta z internetu i tak dalej. Poruszałem się bez internetu po całej wyspie, z tą offline'ową. Oczywiście smartfon był potrzebny, ale ta offline'owa aplikacja wystarczyła. Takich aplikacji jest jeszcze dużo. Nie wiedziałem, gdzie są hotele. W wielu miejscach musiałem jechać 30-40 kilometrów wieczorem, a to jest kilka godzin jazdy, naprawdę, bo to przez dżunglę, gdzieś nad przepaściami jakimiś urwane drogi, żeby dojechać do jakiejś noclegowni. I to daje tą wielką szabę. Ja Sumatrę pokochałem, bo jest to wyzwanie. To nie była to podróż taka, nawet, ja już nie mówię o takiej orbisowskiej, ale o zorganizowanej. To była totalna przygoda i to był właśnie prawdziwy survival.
Dla młodych ludzi, dla dzieci, myślę, że to jest coś niewyobrażalnego. Podróżować bez internetu, bez korzystania z tych wszystkich możliwości, które daje podłączenie do sieci. No właśnie, żeby znaleźć sobie szybko jakieś miejsce, coś do jedzenia, nawet aptekę jak trzeba.
no, przydatna jest. Ja dopiero zaczynam się w tej chwili z tego korzystać. Mam to już od 2 lat, ale nie korzystam jakoś, bo ja mam z nimi kontakt z sercem. Sercem, uśmiechem, gestami i kilkoma wyrazami. To, co powtarzam każdemu, jeżeli jedziesz do jakiegoś kraju, po pierwsze poznaj pewne kody zachowania. Bo w wielu krajach nasze gesty, czy nasze, no nie słowa powiedzmy, głównie gesty, mogą być albo obraźliwe, albo niewskazane. I odwrotnie, czasami my się dziwimy, że oni się tak zachowują, ale to jest w ich kodzie jakimś kulturowym, tak?
Na przykład ciapanie przy obiedzie w niektórych krajach albo...
To akurat jeszcze ktoś, czy jak w Indiach się je lewą ręką, to na białego jest to bardzo niekulturalne, jeśli je lewą ręką, bo prawa ręka służy do jedzenia, lewa ręka służy do czynności higienicznych, tak? Ale to jeszcze, biały jest głupi, biały nie wie jak się je i oni się uśmiechną. Ale są takie zachowania typu na przykład w krajach buddyjskich, gdzie robiąc zdjęcie z Buddą, nie powinno się, nie należy się, nie wolno stawać do Buddy plecami, bo jest to brak szacunku. Kiedy się rozmawia z mnichem buddyjskim, którzy są bardzo przyjaźni, są bardzo ciepli, ale powinno się trzymać swoją własną głowę poniżej głowy mnicha buddyjskiego. W Tajlandii nie powinno się w amerykański sposób pokazywać do interlokutora podeszwy swojej stopy, bo jest to mniej więcej taki jak nasz palec środkowy pokazany. Nie powinno się dzieci głaskać po głowie, na przykład w Tajlandii. Takie mają jakieś kody i czasami warto gdzieś sobie poczytać. W internecie są to, oczywiście można wejść w takie różne, co robić, co nie robić. Warto się nauczyć paru wyrazów typu dzień dobry, dziękuję, paru liczebników, które bardzo ułatwiają nie być oszukanym na targu, bo jeżeli widzą, że ja znam ich liczebniki, to już od razu cena idzie inaczej. Wystarczy kilka wyrazów i oni już natychmiast się otwierają, mówią, o, ty mówisz w naszym języku. To już jest, a ja nic nie umiem, ja znam 5 wyrazów, ale to działa. To są te formy. Kolejną formą, którą zawsze tłumaczę, kiedy się wchodzi do biednych społeczności, tam na szczęście, oczywiście wszędzie już rządzi pieniądz, ale często odbywa się to cała wymiana barterowa. I ja zawsze tłumaczę po angielsku, don't come empty handed. Jeżeli gdzieś idziesz, przynieś cokolwiek. Ja czasami wożę papierosy na przykład, których nie palę, ale chłopakom papieros się rozdaje najtańsze byle jakie, ale to działa. Jakieś ciastka, kawałek kawy, kawałek czegokolwiek. Czy jak jechałem kiedyś na Borneo do wioski, powiedziałem, żebym wodzowi kupił jakąś koszulę. Kupiłem byle jaką koszulę, byle zapakowaną ładnie, elegancko, w folii. Byle, nie wiem, czy to rozmiar, czy on jest mały, czy duży, ale była koszula. Żeby iść do wodza już z czymś. Tak ten system działa. Perkal i paciorki działają od stuleci i każdemu podróżnikowi mówię, jeżeli chcesz porobić zdjęcia, chcesz zrobić jakiś materiał, musisz się do ludzi zbliżyć najpierw, żeby oni nie byli traktowani jako małpa, a ty jesteś w zoo i robisz zdjęcia. Postaraj się zaprzyjaźnić. A zaprzyjaźnienie w tym przypadku, no niestety, ale tak jak u nas kiedyś się dawało kawę, herbatkę pani Zosi pod ladą, tak? Tak samo ten system działa w tych biednych krajach i on jest skuteczny i otwiera usta i ludzie się uśmiechają. Też trzeba uważać, w których miejscach, bo są kraje, na przykład, że ludzie nie chcą być fotografowani. Na Sumatrze ja miałem inwazję twarzy, żeby choć zrób sobie z nami zdjęcie. Oni pozowali specjalnie, żeby
oni chcieli z tobą mieć zdjęcie, znaczy, czy chcieli, żeby...
Nie, ze mną na przykład, czy w Indiach, czy w innych krajach, tak. A tutaj oni chcieli być na zdjęciach. Stawali, uśmiechali się, żeby ich fotografować. W innych krajach trzeba zapytać się, czy można. W niektórych miejscach jest to zabronione. Sumatra jest cudowna, że każdy się uśmiechał. Na każdym zdjęciu ja nie mam skrzywionej lokalnej twarzy. Także jeszcze raz, po co jechać? Po uśmiech, po serce, po pomoc, po biedę. No jest bieda jak wszędzie w takich krajach. Ale jest zielono, klimat był... No jest klimat tropikalny, bo to przecież jest równik. Akurat miałem taki, gdzieś mam zdjęcia, gdzie przejeżdżałem pod równikiem, mam zdjęcie pod pomnikiem. Także ja zaparkowałem motocykl na stronie północnej, a sam nagrywałem się po stronie południowej naszej kuli ziemskiej. Także klimat równikowy z dużą ilością deszczu, w związku z tym jest i zielono. Jedna z największych plantacji herbaty na żyznej glebie wulkanicznej na południu Sumatry. Natura, uśmiech, ludzie, kiepskie drogi, aczkolwiek nie kiepskie, nie jakieś takie powrywane, bo, dlatego że ja staram się bocznymi drogami jeździć. I to dla motocyklisty jest radość, że to nie jest jakaś autostrada, tylko przedzieranie się drogą przez dżunglę chociażby, przez te wioski, które są oddalone od siebie o kilka czy kilkanaście kilometrów czasami i człowiek jest sam kompletnie ze swoim motocyklem, nie ma ruchu, nie ma ciężarówek. Jeżeli coś się stanie, to ktoś tam przyjedzie za pół godziny, za 15 minut, za godzinę i pomoże na pewno. Czasami ja się zatrzymam robić zdjęcie, zatrzymywali się, pytali, czy mi pomóc.
To chyba taki sposób podróżowania i też do takich miejsc uczy nas cierpliwości i innego trochę patrzenia na przemijający czas, na taki czas mijający w minutach, w godzinach.
Znaczy generalnie to podróżowanie, zwłaszcza te moje ostatnie lata, kiedy ja już poddałem się z walką o pieniądze i porzuciłem zarobkowy styl życia, każdemu tłumaczę, ja jestem osobą dojrzałą, już tak mówiąc kolokwialnie, i każdemu tłumaczę, słuchajcie, wyznaczcie sobie granice, zarabianie pieniędzy, granicę swoją wiekową, po czym jeżeli macie tę granicę, dla mnie taką symboliczną granicą jest 50 lat. Jeżeli przeżyjesz te 50 lat, jeżeli no masz coś poukładane w głowie, każdy, jeżeli ma poukładane w głowie, to w wieku lat 50 już coś osiąga. Już ma jakieś dobra materialne, już ma jakąś satysfakcję, jeżeli ma wyobraźnię, żeby jeszcze z życia skorzystać. I mówię, słuchajcie, jak macie lat 50, to przyjmijmy sobie taką średnią, no dobra, zdrowy jesteś, przeżyjesz lat 80. Podziel sobie to na dni, podziel sobie to na godziny i pomyśl, ile czasu od tego momentu marnujesz na rzeczy, które ci nie sprawiają radości. Jeżeli stać siebie na sprawianie sobie radości, to może być ogródek, to może być szydełkowanie, to może być klub seniora, obojętne, byleby to była radość. A jeżeli masz już jakiś dochód, to do tej pory zarabiałeś pieniądze, a teraz śpiesz się, żeby te pieniądze zdążyć wydać. Bo to jest twoje życie, masz je raz dane. Bez sensu jest poświęcanie się dla dzieci. Oczywiście trzeba dzieci zabezpieczyć, oczywiście, ale używam tego wyrazu, poświęcanie się. Czyli poświęcasz to, co masz jedyne w życiu dane, swoje własne życie, bez gwarancji, czy to zostanie przez drugą stronę docenione lub ten cały twój dorobek materialny nie zostanie w sposób głupi przepuszczony. W związku z tym trzeba podzielić swoje dobre materialne na zabezpieczenie oczywiście, rodzinne jakieś, ale też starać się pomyśleć, czy ja zdążę te pieniądze swoje wydać. Bo najgorszą rzeczą jest, jeżeli ktoś ma kupę kasy, ma już swoje lata, leży na łożu i mówi, kurczę, przechlapałem swoje życie. To jest najgorsza rzecz, jaka może każdego spotkać i nikomu tego nie życzę. Mój dobry znajomy, no nie przyjaciel, mój dobry znajomy Oleg Doba, jeżeli ktoś tam nie słyszał o tym nazwisku Oleg Doba.
Nie, no przepłynął. No
ale mówię, wśród słuchaczy może być kilka osób, które nie słyszały. Facet, który w wieku lat 70 przepłynął sam kajakiem Atlantyk. Ja go spotykam na wielu festiwalach i Oleg Doba w wieku lat 72, facet z totalnym ADHD, żywiołowy, no podskakiwał jak młodzieniec na scenie zawsze, zachęcał, zarażał ludzi to swoją energią. W wieku 72 lat wybrał się na Kilimandżaro, a najwyżej chyba był w życiu na Gerlachu, no bo on zawsze był kajakarzem, pływał po płaskim, tak? Wybrał się na Kilimandżaro z wielką radością, no i to przed 3 laty chyba, no wszedł na szczyt, nie był zaaklimatyzowany, za szybko wszedł, wsiadł na szczyt, siadł na kamieniu i umarł. I potem spotykałem się z Gabi Dobą, z wdową po nim. Teraz nagroda Aleksandra Doby na Kolosach jest przyznana w kategorii wiecznie młodzi, czyli ludzie po 65, którzy jeszcze są aktywni podróżniczo. I właściwie nikt nie powiedział, oj szkoda Olka. Żył jak chciał, umarł w sposób cudowny, zdobywając szczyt. I nawet mówiła jego żona, wdowa, że jego przerażenie ogarniało, że może być stary, niedołężny, leżeć w łóżku i czekać na śmierć w łóżku. Czyli nie spotkałem osoby, która powiedziała, oj szkoda Olka. Tak, szkoda, że odszedł, ale każdy mówi, ale miał genialną śmierć i genialne życie. I tego każdemu życzę, bo no, kiedyś tam kres nastąpi, no Boże, że ty mówię, no ja też nie wiem, czy z podróży wrócę, bo podróże mam w miarę niebezpieczne. W miarę, bo niebezpieczeństwo jest w każdym miejscu na świecie, ale to poczucie radości, poczucie spełnienia jest to, czego każdy powinien sobie doznać.
Nie tylko o miejscu, ale i o sensie podróżowania dzisiaj z Witoldem Palakiem w Radiu Lublin, a do rozmowy wrócimy już po 13:00.